Rozpoczynamy czas naszych rekolekcji wielkopostnych. Czas może już kolejnych, może już nawet nie pamiętasz, których rekolekcji w Twoim życiu. I zawsze, kiedy dokonuje się coś nowego w naszym życiu, warto sobie postawić cel, który odkrywamy przez pytanie, dlaczego przeżywamy ten czas. Dlaczego przychodzę, aby być tutaj na rekolekcjach? Po co w ogóle Kościół proponuje mi coś takiego jak rekolekcje wielkopostne? Po pierwsze, ten czas rekolekcji wielkopostnych jest potrzebny każdemu z nas. Jest potrzebny ze względu na to, że codzienne obowiązki, praca, dom, rodzina, szkoła, ale także to wszystko, co nas otacza, to wszystko, co proponuje nam świat, internet, media społecznościowe, seriale, filmy, to wszystko wypełnia nam czas, kradnie go nam w pewien sposób. Także nie mamy czasu, aby znaleźć chwilę i przemyśleć swoje życie, aby zastanowić się nad swoim postępowaniem, aby zastanowić się nad celem swojego życia, nad tym, w jaki sposób je przeżywam. I czas tych rekolekcji wielkopostnych jest to przede wszystkim zatrzymanie się nad swoim życiem, zobaczenie, jakie to życie moje jest, co jest w nim dobre, co powinienem rozwijać, ale też może, co powinienem zmienić w swoim życiu. To czas szukania odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej układa się moje życie i w jaki sposób mogę je zmienić. To także czas, aby w pewien sposób pogłębić swoją wiarę, odkryć może nowe prawdy albo pogłębić te, które już znamy. Młodzi ludzie, kiedy przyjeżdżają na rekolekcje, czy to feriowe, czy to wakacyjne, często mówią o doświadczeniu podładowania akumulatorów, że przyjeżdżają napełnić się taką mocą pochodzącą od Pana Boga, taką siłą, aby kolejne pół roku przeżyć dzięki temu, że przeżyją ten czas blisko Pana Boga. Ale czas tych rekolekcji to przede wszystkim okazja do tego, żeby zobaczyć, jaka jest moja wiara. Czy moja wiara jest pewnym dodatkiem do mojego życia? Że o Panu Bogu myślę rano, wieczorem, kiedy klękam do modlitwy, kiedy może odmawiam ją w drodze do pracy, jadąc samochodem, idąc do szkoły. Że myślę o Panu Bogu w niedzielę, kiedy jestem na mszy świętej. Natomiast pozostała część mojego życia dzieje się jakby obok. Wiara i moje życie to takie dwie osobne planety. I czas tych rekolekcji będzie zaproszeniem do tego, aby połączyć te dwie sfery naszego życia. Bo tylko wtedy jesteśmy szczęśliwi. Jeżeli każda część naszego życia, każde działanie jest połączone z Panem Bogiem, jest wraz z Nim przeżywane, kiedy On jest nie tyle nawet w centrum naszego życia, ale jest w całym naszym życiu. Że każda czynność, którą podejmuje, działanie, jest podejmowane wraz z Panem Bogiem. Z tą świadomością, że On jest nieustannie przy mnie. Dzisiaj w tym pierwszym rozważaniu chciałem, abyśmy się zatrzymali właśnie nad osobą Pana Boga i zapytali się, w jakiego Boga tak naprawdę wierzymy? To pytanie może wydawać się dziwne, ale tak prowadzi nas dzisiejsze słowo. Dzisiejsza Ewangelia, w której chociaż nie słyszymy żadnego słowa Jezusa, które wypowiada do nas, mówi o Jezusie. Mówi o stanowiskach, które ludzie przyjmowali wobec Jezusa. I po pierwsze, widzimy tych, którzy w Jezusie widzą proroka, nauczyciela. Ten, który udziela dobrych rad, daje wskazówki, w jaki sposób mamy kierować się w życiu. Przychodzimy do Niego tylko po radę, po pewne rozwiązanie, po receptę na sytuację, którą przeżywam w swoim życiu. Inni ludzie widzą go jako Mesjasza, tego, który przychodzi i może odmienić ich życie, tego, który może nadać sens życiu człowieka, tego, który jest kimś, kto przynosi ze sobą wielkie dary, który przynosi ze sobą błogosławieństwo. I w końcu widzimy tych, którzy powinni odkryć w Chrystusie Boga jako pierwszego. Tego, którzy znali doskonale Pismo Starego Testamentu. Którzy znali zapowiedzi Mesjasza, wszystkie te momenty, w których w Starym Testamencie Jezus był zapowiadany. Ale oni bali się odkryć i przyjąć Jezusa za Boga. Bo burzył ich porządek życia. Bo zmuszał ich do tego, żeby swoim nauczaniem, żeby coś zmienili w swoim życiu. A oni tak naprawdę tego bardzo się bali. Dlatego odrzucali go. A zatem widzimy, że dzisiejsza Ewangelia pokazuje takie trzy stanowiska wobec Boga. Ci, którzy wierzą w Niego, którzy widzą w Nim Mesjasza, tego, który jest siłą ich życia. Tego, do którego przychodzą co jakiś czas, gdy potrzebują jakiejś pomocy. I ci, którzy go odrzucają. I chociaż od tych słów, które spisał święty Jan Ewangelista, minęło 2000 lat, tak naprawdę nic się nie zmieniło. Dzisiaj, kiedy patrzymy na ludzi, kiedy patrzymy na siebie, na naszą rodzinę, na naszą parafię, ludzi, których spotykamy, możemy dokładnie odnaleźć te trzy grupy. Tych ludzi, którzy odrzucają Pana Boga, ponieważ wymagania religii są dla nich za trudne. Tych, którzy przychodzą właśnie od święta i tych, których wiara jest bardzo mocna. I teraz chciałbym nam sobie zadać pytanie, w jakiego Boga ja wierzę? Kim tak naprawdę jest Bóg w moim życiu? W jaki sposób pomóc sobie odpowiedzieć na to pytanie? To wystarczy przyjrzeć się swojej modlitwie. W jaki sposób przeżywam czas mojej modlitwy? Czy tak samo jak klękam do modlitwy, czy siadam, czy mówię ją w drodze? Czy tak samo rozmawiam z Bogiem, jak z moim najlepszym przyjacielem? I druga sprawa. Z jakim nastawieniem przystępuję do sakramentu pokuty? Czy boję się odrzucenia? Ze strachem wypowiadam grzechy? Czy jest to tylko dla mnie jakaś formalność? Czy rzeczywiście, chociaż świadomy swoich grzechów, słabości, przychodzę z ufnością, z żalem, bo zraniłem kogoś, kto mnie kocha, ale z ufnością, bo wiem, że uzyskam przebaczenie? Spróbuj się zapytać swojego serca, co tak naprawdę rodzi się w nim, kiedy myślisz o Bogu? Czy w ogóle zastanawiałeś się nad tym, jaki Bóg jest? Czy tak nie przechodzisz nad tym tematem właśnie tak pośród tej codzienności? Nie masz na to czasu. Po to jest ten czas rekolekcji. Po to, aby tak naprawdę odkryć Boga, który chce być przede wszystkim, po pierwsze, blisko Ciebie. Bardzo często może jest w Twoim życiu takie doświadczenie, może mówisz, powtarzasz te zdanie, że tak naprawdę nikt Cię nie rozumie. Że nikt nie dostrzega problemów, które przeżywasz w swoim życiu. Że jesteś w życiu sam. I takie samo doświadczenie mieli chociażby Izraelici w niewoli egipskiej. Kiedy wołali, ale wydawało im się, że ten głos idzie w pustkę. Natomiast kiedy Pan Bóg objawia się Mojżeszowi, mówi bardzo wyraźnie, że dosyć już nasłuchałem się wołania swojego ludu. I to jest pierwsza rzecz, którą Pan Bóg pragnie dzisiaj przypomnieć o sobie. Że jest blisko Ciebie, że interesuje się Twoim życiem, że bez względu na to, gdzie wypowiadasz i wylewasz swoje łzy, czy czynisz to w zaciszu swojego domu, czy to tutaj w ciszy kościoła, to On jest tym, który to słyszy. To jest też takie moje osobiste doświadczenie, że kapłan jest tym, który wybiera życie samotne, aby poświęcić się pracy na rzecz innych ludzi. Ale to nie znaczy, że nie mam swoich trosk, nie mam swoich problemów. I teraz dla mnie tym, co odkrywam dzięki wierze, jest to, że mogę zawsze przyjść i przed Bogiem otworzyć swoje serce. Wielką łaską jest teraz dla mnie to, że w kościele akademickim jest całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. Od 9 rano do 19 jest całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. I to jest ten czas, gdzie mogę przyjść i otworzyć swoje serce przed Jezusem. Że mogę w Nim utkwić swój wzrok i podzielić się z tym, co dzieje się w moim sercu. Mogę Mu opowiedzieć o każdej burzy mojego serca. I wiem, że ktoś wysłuchuje tego, co dzieje się w moim życiu. I to jest też takie piękne doświadczenie, które też starałem się przekazywać swoim uczniom. I kiedy jeszcze byłem wikariuszem w parafii Laszki, widziałem swoich uczniów, którzy przychodzili w tygodniu, siadali w ławce i niejednokrotnie płakali. Szczególnie z tych rodzin, które dotknięte były jakimiś trudnościami, gdzie nie doświadczali miłości ze strony swoich rodziców. Wiedzieli, że mogą przyjść do kościoła, że mogą przed Jezusem otworzyć swoje serce, bo On jest Bogiem, który ich zawsze wysłucha, który jest gotowy przyjść im także z pocieszeniem. Ale Bóg nie tylko wysłuchuje naszego wołania, nie tylko jest kimś, kto wysłucha cię, kto powie, że tak naprawdę wszystko będzie dobrze. Pan Bóg podejmuje także bardzo konkretne działanie w naszym życiu. On jest tym, który przemienia ludzkie życie. Jest tym, który daje nam siłę do tego i zmienia losy ludzi. Pamiętam, kiedy w tym roku, w lutym, mogłem głosić Słowo Boże w Anglii, kiedy spotykałem się przez cały tydzień, odwiedzając różne takie miasta, miasteczka, gdzie mieszkają Polacy. Gdy odwiedzaliśmy tam takie wspólnoty przyjaciół oblubieńca, to jest taka wspólnota podobna do chociażby Ruchu Światło Życie, która gromadzi dorosłych. I tam poznawałem ludzi i mówili wprost, że Anglia jest miejscem, gdzie weryfikuje się wiara. Gdzie tak naprawdę nie ma już sąsiadki, nie ma rodziców, już nie ma czego bać się opinii ludzi. Tam albo chodzą do kościoła, albo nie. Ale z drugiej strony spotkałem bardzo konkretnie ludzi, którzy gdzieś tam się zagubili. Ale właśnie dzięki Panu Bogu, dzięki doświadczeniu wiary wrócili. Że chociaż ich życie teraz jest trudniejsze, bo bardzo często były to matki, które samotnie wychowują dzieci, bo ojcem jest jakiś muzułmanin, murzyn, którego gdzieś tam spotkały. Była relacja, potem to wszystko się gdzieś rozsypało. Ale właśnie w Kościele znaleźli swoje oparcie. We wspólnocie ludzi jest ich siła. To były słowa, które często powtarzali. Że gdyby nie wiara, że gdyby nie Kościół, to by tam nie wytrzymali. Że z jednej strony odkrywają tą wielką siłę, że Pan Bóg daje im wytrwać, pogodzić, pokonać różne trudności. Ale z drugiej strony też prowadzi ich do konkretnych ludzi, którzy potrafią im przyjść z pomocą. I to jest działanie Pana Boga, który nigdy nie zapomina o człowieku, który nigdy się nie poddaje i który chce konkretnie szczęścia tego człowieka. I Bóg rzeczywiście odpowiada na to wołanie. Ja pamiętam też, to jest moje doświadczenie, że Pan Bóg rzeczywiście wkracza w takie różne trudności. Kiedy wyruszałem na studia, to też było takie doświadczenie, że no nagle nie mam parafii, nie mam szkoły, równa się nie mam za co żyć. I pojawia się pytanie, no Panie Boże, co w tym momencie? Czy mam wrócić na utrzymanie do swoich rodziców? Mówię, mam 27 lat i mam z powrotem wracać na utrzymanie do swoich rodziców. I tak naprawdę zacząłem jakoś tam szukać, ale to nic nie dawało. I zwróciłem się w końcu do Pana Boga. Panie Boże, ratuj. Powołujesz mnie do konkretnej misji? Jak się zatroszczysz? Sam zadzwonił proboszcz z diecezji sandomierskiej, 70 km od Lublina, z parafii Kocudza. Sam szukał księdza, który będzie pomagał mu, właśnie dojeżdżał na weekendy. To był konkretny znak, że Pan Bóg zatroszczył się o mnie, dał mi konkretne miejsce, nawet nie tyle utrzymania, choć to też jest ważne, ale doświadczenia tego, że mogę głosić Słowo Boże, że przyjeżdżam na weekend, że siadam do konfesjonału, że mam wciąż kontakt z ludźmi. Sam bym tego nie zaplanował. Nie mówię też o przypadku, bo takich nie ma. To było konkretne działanie Pana Boga, który kocha człowieka i troszczy się o niego, który przychodzi z pomocą. I to jest Bóg, który nieustannie też troszczy się i czeka na człowieka, bez względu na to, jak daleko od Niego odchodzimy. On jest tym, który nieustannie czeka, abyś do Niego powrócił. I czeka, bo jest Bogiem cierpliwym, ponieważ jest gotowy nam nieustannie przebaczać. To, co też napełnia mnie często siłą do tego, aby głosić Słowo Boże, to jedna ze spowiedzi, którą przeżywałem jeszcze jako gimnazjalista. Przychodziłem do konfesjonału z wielkim lękiem, ponieważ już któryś raz z tym samym grzechem przychodziłem. I bałem się, że tym razem usłyszę słowa: nie, nie ma dla ciebie rozgrzeszenia. Ile razy będziesz popełniał ten sam grzech w swoim życiu? I z lękiem, kiedy wyznałem swoje grzechy, oczekiwałem na takie cierpkie słowo. I wtedy usłyszałem słowo, że Bóg cię kocha i daje ci kolejną szansę. Nie poddawaj się, walcz dalej. I te słowa są tymi, które też chcę nieść innym ludziom, do których mnie mobilizują, aby iść i głosić Słowo Boże, prowadzić rekolekcje, stawać tutaj na ambonie. Aby tą nadzieję nieść innym ludziom, że Bóg jest tym, który jest cierpliwy. Że tym, który nigdy nie przekreśla człowieka. Jest tym, który nieustannie troszczy się o nas. Tym, który daje nam wiele łask. Popatrzcie, czy tak naprawdę jest w Twoim życiu obecna modlitwa dziękczynienia. Często pytamy się, gdzie jest to działanie Pana Boga w naszym życiu? Jak mogę zobaczyć, gdzie Bóg działa w moim życiu? A zapytaj się, jak często dziękujesz na modlitwie? Czy wieczorem, czy rano? Czy dziękujesz Panu Bogu za dobrze przeżyty dzień? To, co staram się robić każdego ranka, to dziękować Panu Bogu za dwie rzeczy. Za to, że się obudziłem i za to, że jestem księdzem. To są dwie rzeczy, za które staram się dziękować Panu Bogu każdego dnia. Bo żadnej tak naprawdę nie mogę sobie ani wysłużyć, ani zaskarbić, ani jakoś zagwarantować. To od Pana Boga zależy to, czy przeżyjemy następny dzień. I każdy następny dzień jest Jego darem, jest znakiem Jego miłości w Twoim życiu. To, że oddychasz, to, że masz zdrowie, to, że masz obok siebie kochającą osobę, to jest znak Jego miłości wobec ciebie. To, że masz pracę, to, że masz dzieci, to, że na przykład dobrze się uczą, to, że okazują ci miłość, szacunek, że możesz na nich liczyć. To, że doświadczasz dobro ze strony innych ludzi. To wszystko jest znakiem Jego miłości wobec ciebie. I właśnie modlitwa dziękczynienia pozwala nam odkrywać to działanie Pana Boga w naszym życiu. Tą Jego miłość. I często, kiedy mówimy, że nie widzimy gdzieś działania Pana Boga w naszym życiu, mówimy o tym, że gdzieś o nas zapomniał, to wtedy zawsze trzeba wracać do modlitwy dziękczynienia i zacząć pomyśleć, co dobrego spotkało mi dzisiaj w życiu. Na początku to może być trudne dla ciebie doświadczenie, ale z czasem, kiedy będziesz się trochę zmuszał do tego, żeby znaleźć na przykład 5 dobrych rzeczy, które spotkały cię danego dnia, potem zaczniesz widzieć kolejne i zobaczysz, w jaki sposób Pan Bóg także troszczy się o twoje życie. W jaki sposób bardzo konkretnie jest obecny w Twoim życiu. Ale teraz pojawia się pytanie i też to, gdzie jest Pan Bóg, skoro ludzie cierpią. O tym jeszcze będziemy mówili jutro. Ale już dzisiaj Chciałbym wrócić do słów papieża Benedykta XVI. Człowiek jest tak cenny dla Boga, że on sam stał się człowiekiem, aby móc współcierpieć z człowiekiem. Stąd w każde cierpienie jest odtąd obecny. Pociesza poprzez współcierpienie z człowiekiem, by być dla niego gwiazdą nadziei. Jezus po to przyjął cierpienie na krzyżu. Po to poddał się temu wielkiemu cierpieniu, aby pokazać, że człowiek nie jest w tym doświadczeniu sam. Że zawsze może go wtedy wołać i może przyjść do niego ze zrozumieniem. I to może wszystko tak naprawdę wydawać się taką piękną teorią. Ale widzimy konkretne przykłady ludzi. Dzisiaj, kiedy rozpoczynamy te rekolekcje w pierwszą sobotę, widzimy Maryję, która tak naprawdę w tą wielką Bożą miłość nie zwątpiła, pomimo trudności życia, które doświadczała. Przypomnij sobie wydarzenia z jej życia. To, że musiała w wysoko zaawansowanej ciąży podróżować, szukać miejsca, gdzie urodzi swojego syna. To, że musiała wyemigrować ze swojej ojczyzny. To, że na 3 dni straciła swojego syna, że musiała patrzeć na śmierć swojego dziecka. I ona dzisiaj dla każdego z nas jest wzorem, że ona pomimo tych wszystkich trudności nie zwątpiła w tą Bożą miłość. Co więcej, Bóg był dla niej siłą, aby przejść przez te wszystkie trudności jej życia. A zatem jest dla nas wzorem, aby szukać tego doświadczenia miłości Boga w swoim życiu. Aby na nowo odkryć obraz Boga, który jest kochającym Ojcem, który jest czułą Matką, który słucha Twoich problemów, przed którym zawsze możesz otworzyć swoje serce, który czeka, abyś do Niego zawołał, podzielił się z Nim trudnościami. Jest tym, który chce też bardzo aktywnie wchodzić w Twoje życie. Chce naprawdę zmieniać je. Chce nadawać Mu nowy sens, przychodzić Ci z konkretną pomocą. Ale jest także w końcu tym, który nigdy Cię nie przekreśli. Bez względu na to, jakie były trudności Twojego życia, przeciwności, jakie są Twoje grzechy. Ponieważ nieustannie Cię przyjmuje, podtrzymuje i pragnie obdarzyć Cię przebaczeniem i dawać Ci nowe życie. Pomyśl dzisiaj, kiedy wrócisz do swojego domu, jaki jest obraz Pana Boga. Popatrz na swoje serce, kiedy uklękniesz do wieczornej modlitwy. Zapytaj się swojego serca, co czuję. Czy jest to tylko obowiązek? Czy to rzeczywiście rozmowa z przyjacielem, z którym chcesz podzielić się swoim życiem? Może dzisiaj warto zamiast albo obok tych wyuczonych modlitw, pięknych, spróbować własnymi słowami powiedzieć, podzielić się z Bogiem swoimi trudnościami i problemami. Może to okazja do tego, aby podziękować Panu Bogu za dobro, którego doświadczasz w swoim życiu. A jeżeli tego nie widzisz, to poprosić o doświadczenie Jego miłości. Bo jeżeli tego nie będzie, nie będzie takiego zaangażowania, takiego pewnego mojego wysiłku, to na nic będą te rekolekcje. Usłyszysz, może nawet się zachwycisz, może nawet zapadną Ci w sercu te przykłady, świadectwo, które tutaj usłyszysz. Ale to nie zmieni Twojego życia. Jeżeli nie będzie Twojego zaangażowania, dlatego czas nauki rekolekcyjnej nie kończy się z błogosławieństwem tej mszy świętej. Ono wymaga zaangażowania dzisiaj wieczorem i potem każdego dnia. Dlatego zapraszam do tego innego przeżycia dzisiejszej wieczornej modlitwy. Może warto wyłączyć telewizor na ten czas rekolekcji, odmówić sobie jakiegoś filmu dzisiaj, a dłużej uklęknąć i pomodlić się. Spróbować porozmawiać z Panem Bogiem. podzielić się z Nim trudnościami. Albo też z żalem wypowiedzieć, że Panie Boże, nie widzę Cię w moim życiu, a chcę doświadczyć tej miłości, o której dzisiaj usłyszałem. Amen.